Cześć, nazywam się Ewa Bakota i witam Cię w podcaście Ruinersi o życiu z dala od miasta, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach życia na wsi. Spotykamy tu ludzi, którzy wyprowadzili się z miasta, by zamieszkać na prowincji. Poznajemy osiadłych na wsi ruinersów i rozmawiamy o tym, jak spełnia się marzenia o slow life z dala od cywilizacji. Udowadniamy, że wizja sielskiego życia na wsi nie musi być projektem na emeryturę. Cześć, witam się z Tobą w połowie drogi między Wielkanocą a Majówką. Święta prawdopodobnie spędziłaś z rodziną i prawdopodobnie właśnie z nią lub z przyjaciółmi spędzisz także tych kilka cudownych, wolnych dni na początku maja. Trzymam kciuki za pogodę. Jednak na przekór takim rodzinnym i towarzyskim okolicznościom dziś przychodzę pomówić o samotności. O samotności na wsi. A raczej o tym, że jeśli obawiasz się, że być może cię tu dopadnie, to niekoniecznie musisz mieć rację. Mnie samotność na wsi nie dopadła, a przeciwnie. Na mazurskiej prowincji poznałam bardzo szybko kilkadziesiąt osób, podobnych jak ja osadników z miasta, którzy z czasem, dość krótkim muszę dodać, stali się moimi bliskimi i bardzo bliskimi znajomymi. Nawiązałam tu więcej koleżeńskich, serdecznych znajomości niż przez ostatnią dekadę w Warszawie. I nie tylko ja tak mam. Podobne spostrzeżenia mają Agnieszka i Grzesiek, którzy mówili o tym w poprzednim odcinku tego podcastu. Ja tam w Warszawie mam oczywiście wielu, wielu znajomych, ale to relacje tworzone przez całe życie. Oraz kilka bardzo bliskich, o których bez wahania mogę powiedzieć, że są prawdziwymi przyjaźniami. I tak, tęsknię za tymi ludźmi codziennie. Ale tu na Mazurach nie jestem sama, a koleżeńskich znajomości mam po 3 latach ogrom. Od pierwszych tygodni na Mazurach poznawałam tu tak wiele osób, że wpadłam na pomysł stworzenia społeczności mazurskich ruinersów. Chciałam, żeby ci ludzie poznawali się także między sobą. Udało się. Dziś nasze bliskie grono liczy kilkadziesiąt osób, a na grupie na Facebooku, którą założyłam, Mazurscy Ruinersi and Friends, jest nas dzisiaj, sprawdzałam, ponad 870 osób. Jak to się stało, że na wsi, gdzie zaludnienie nie jest tak gęste jak w mieście i gdzie mieszka o wiele mniej ludzi, znalazłam tylu znajomych i to tylu ludzi z mojej bajki? Myślę, że najważniejsza przyczyna jest przede wszystkim taka, że my wszyscy jesteśmy tutaj w podobnej sytuacji. Na wsi jest bardzo dużo, o wiele więcej niż nam się wydaje, osób takich jak my. Osadników, którzy przenieśli się skądś, zamieszkali na końcu świata i tak jak my poszukują nowych znajomości i tworzą swoją nową siatkę społeczną. Są wobec tego bardzo, bardzo otwarci na nowe kontakty i bardzo chętnie poznają nowe osoby. Nie tylko z entuzjazmem odbierają wszelkie towarzyskie sygnały, ale i sami wysyłają je w świat. Sami nowych znajomych wciąż poszukują. Robią to w różny sposób i w różnych przestrzeniach, o czym za chwilę, i zwykle są zachwyceni, że ktoś się do nich odzywa. Są też bardzo gościnni. Zakochani w swoich domach, zakochani w swoich siedliskach, z radością pokazują je innym. A jeśli są ruinersami, czyli remontują lub wyremontowali już stary dom, uwielbiają dzielić się hojnie poradami remontowymi lub kontaktami do różnych fachowców. To może być bardzo ważny punkt zaczepienia dla Ciebie. Nie dziękuj, proszę bardzo. No i super, ale gdzie i jak tych ludzi szukać? Otóż główne kanały są dwa. Social media i real. Social media są łatwiejsze. Ruinersi i osadnicy są w nich na ogół bardzo aktywni. Pokazują swoje domy i remontowe przeboje na Instagramie. Dyskutują, radzą się i radzą innym na różnych grupach na Facebooku. Czy to związanych z budową lub remontem, czy hodowlą kur albo produkcją serów, czy na tych poświęconych zabytkom lub atrakcjom turystycznym regionów, w których mieszkają. Wyprowadzając się na wieś, warto więc ożywić swoją obecność w social mediach. Nie zliczę, ile razy widziałam, jak cudownie przekłada się to na prawdziwe życie towarzyskie w realu. Tak właśnie było zresztą i u mnie, kiedy założyłam naszemu stuletniemu domowi profil na Instagramie i zaczęłam dokumentować nasze postępy w jego remoncie. Poszukiwałam innych podobnych kont, i ani się obejrzałam, jak poznałam kilkadziesiąt osób z całkiem bliskiej okolicy, niemal sąsiadów, w podobnej remontowej i emigranckiej sytuacji. Z pierwszymi z nich rozmawiałam, zanim przeprowadziliśmy się z mężem na Mazury, by doglądać remontu, a zanim remont rozpoczęliśmy, Już siedziałam u pierwszych znajomych na obiedzie. Zresztą w garażu, bo oni też mieli w siedlisku plac budowy. Także przed startem naszego remontu przyjmowałam już gości i w naszym siedlisku. W warunkach mocno polowych, ale w doskonałych humorach. Te zawarte wtedy znajomości trwają do dzisiaj. A teraz odwiedzamy się już w domach po remoncie i wspominamy stare czasy z dużym rozbawieniem i jeszcze większym rozrzewnieniem. Na początku nowych znajomości nie szukałam zresztą jakoś celowo, bo na Mazurach czułam się doskonale i byłam po prostu bardzo zajęta. Przyjechałam tu z mężem, więc nie było mi samotnie. Miałam oczywiście pracę, remontowaliśmy dom, ja robiłam kolejną podyplomówkę i wkuwałam akurat do egzaminów. No, zajęć nam nie brakowało. A tęsknotę za domem koiłam rozmawiając z rodziną i z warszawskimi przyjaciółmi regularnie na Skype'ach, Zoomach i innych telewinkach. Tak nazwałyśmy z przyjaciółkami nasze cotygodniowe spotkania online. Magdziku i Doris, ogromne wam za nie dzięki. Ale ponieważ po prostu bardzo lubię ludzi i szalenie interesują mnie wszyscy nowi, każdy jeden z nich ma przecież do opowiedzenia jakąś niesamowitą historię, zaczęłam też rozglądać się za nowymi znajomościami w realu. I to jest ta druga ścieżka poszukiwania nowych znajomych w nowym miejscu. Niby dość oczywista, ale odkąd kończymy studia, odkąd kończymy szkoły, jakoś coraz mniej praktykowana. Wielu z nas obraca się już w swoich zastałych kręgach towarzyskich i jeśli kogoś nowego poznajemy, to po prostu zwykle w pracy. Jednak kiedy wyjeżdżamy do nowego miejsca, kiedy się przeprowadzamy, warto wrócić do starych, dobrych, sprawdzonych metod. I w ten sposób właśnie, w realu, uczestnicząc w dużej liczbie wydarzeń w okolicy, poznałam bardzo wiele interesujących, świetnych osób. W większości tym razem lokalnych, co jest ogromną wartością dla osoby takiej jak ja, przyjezdnej. Przede wszystkim zapisałam się na jogę. Bo po pierwsze, życie bez jogi jest dla mnie zawsze o wiele gorsze niż życie z jogą. No a po drugie, na jodze jest zawsze dużo dziewczyn. I to takich z mojej bajki. Po drugie, zaczęłam chadzać na najróżniejsze imprezy rozwojowe, kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Kręgi kobiet, koncerty mis tybetańskich, marsze Nordic Walking, spływy na supach, a także wykłady, prelekcje i wieczory autorskie w okolicznych muzeach i instytucjach kulturalnych. Bo po pierwsze, uczestnictwo w kulturze jest dla mnie ważne, a po drugie, no gdzie spotkać ciekawych ludzi jak nie tam? Polecam ci też, u mnie to się bardzo sprawdziło, odważne branie udziału w różnego rodzaju warsztatach, które mogą cię zainteresować. Ja byłam na przykład na warsztatach zielarskich, na warsztatach tworzenia naturalnych kosmetyków, na warsztatach tkackich i ceramicznych. Wszędzie tam nie tylko możesz nauczyć się czegoś nowego, ale i pogadać z uczestnikami, a także poznać osadzonych w lokalnych społecznościach prowadzących te warsztaty, którzy znają z kolei kolejne osoby zajmujące się interesującymi cię dziedzinami. Takie spotkania to win-win-win. Rozwijasz się, poznajesz ludzi, wnikasz głębiej w środowisko i dziedziny, które cię interesują. Na Mazurach przyjęłam w ogóle za swoją dewizę mojego niesamowitego, nieżyjącego już taty. Nigdy nie mów nie, próbuj wszystkiego, czego da się tylko spróbować, a mając dwie opcje do wyboru, zawsze wybieraj tę, z której potencjalnie może być potem lepsza historia do opowiadania. Dzięki, tato. I ty też spróbuj, to też mu podziękujesz. Poza wszystkim, to bardzo, bardzo uczy odwagi. Bardzo skutecznym sposobem na poznawanie ludzi i na takie osadzanie się w nowej małej ojczyźnie jest też uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności. Inicjatywy lokalnych NGO-sów, już o tym mówiłam, ale przypomnę, że na prowincji zaskakująco aktywnych, to doskonała okazja, by nie tylko zrobić coś dobrego dla swojego nowego domu, ale i właśnie by poznać wspaniałych, zaangażowanych, energicznych ludzi. Zatem, jeśli wiesz, że w okolicy odbywa się sprzątanie lasów, porządkowanie przedwojennych cmentarzy, zwiedzanie zamkniętych zwykle zabytków, liczenie ptaków lub po prostu festyn organizowany dla i przez mieszkańców wioski obok, idź. Możesz skorzystać także towarzysko. Możesz się czegoś nauczyć i przede wszystkim możesz się przydać. A to też prawdziwe win-win. Chcę jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej sprawie, na którą oczy otworzył mi Janusz, jeden z moich serdecznych kolegów ruinersów i z pewnością bohater jednego z przyszłych odcinków tego podcastu, bo ten chłopak i jego żona Marta to gotowy materiał na nawet więcej niż jeden odcinek. Otóż Janusz zauważył, że wśród ruinersów i osadników występuje zjawisko nazywane przez niego zakrzywieniem demograficznym. Bo przecież jakoś tak jest, że wśród tych ludzi, którzy porzucili utarty schemat życia w mieście, tego wspinania się po szczeblach korpo kariery, zarabiania i wydawania pieniędzy w kółko, tego pędu i ogólnie rozwoju w taki sposób, do jakiego przyucza nas życie w wielkim mieście i to od małego, że wśród tych ludzi jest bardzo, bardzo wielu ludzi wyjątkowych, odważnych, żyjących trochę pod prąd i jakoś wbrew systemowi. Ludzi świadomych swoich potrzeb, aktywnych i energicznych, o społecznikowskiej duszy i takich postawach oraz światopoglądzie, które powodują, że są bardzo, bardzo otwarci na nowe i inne oraz nowych i innych. Takich ludzi łatwo się poznaje, z nimi łatwo się zaprzyjaźnia i łatwo się z nimi działa. Często tworzą bardzo otwarte społeczności i chętnie zapraszają do nich nowe osoby. To bardzo dobry prognostyk, prawda? Chcę się jeszcze podzielić osobistą anegdotą. Jednych z moich serdecznych, kochanych i lokalnych znajomych poznałam przypadkiem w restauracji. Była piękna niedziela w końcu lata. W popularnej restauracji w Starych Juchach było więc tłoczno, a pani kelnerka dosadziła mnie i moje przyjaciółki do długiego stołu, u którego końca siedziała sobie taka jedna para. Zaczęliśmy uprzejmie rozmawiać, chwilę potem żartować, a za kolejną chwilę nie mogliśmy przestać gadać w ogóle. Okazało się też, że kojarzymy się z Instagrama, no a stąd już krótka droga do dalszej znajomości. Tak poznałam Olę i Marcina, których absolutnie uwielbiam, a przez których poznałam później jeszcze mnóstwo ludzi. Podobnie rozkwitła znajomość z innymi cudnymi lokalsami, Natalią i Łukaszem, z którymi poznaliśmy się na pewnym letnim wieczorze autorskim w Wojnowie. A potem nasze ścieżki zaczęły się krzyżować. A potem tak samo było z Martą i Januszem, tak samo było z Agnieszką. Zupełnie przypadkowe wydarzenia zaowocowały zupełnie wspaniałymi relacjami. Takie rzeczy nigdy nie zdarzały mi się w Warszawie. Może tak to jest, że ludzie poza betonową dżunglą i nadmiarem emitowanych przez nią bodźców mają w sobie więcej przestrzeni, otwartości i uważności na innych. Nie wiem, ale od 3 lat tyle razy i tak często powtarzam sobie, że takie rzeczy to tylko na Mazurach, że coś w tym musi być. No i ostatnia trudna sprawa. Rodzina, przyjaciele i znajomi z poprzedniego życia. No pewnie, że ich brakuje. Ale właśnie, są te wszystkie Skype'y, są te wszystkie Zoomy, jest telefon. Można być w stałym kontakcie. Z moją siostrą Anią rozmawiam codziennie, czyli nawet częściej niż kiedy mieszkałam w Warszawie. Poza tym, od samego początku, odkąd tylko wyprowadziłam się na Mazury, jeżdżę raz w miesiącu na kilka dni do Warszawy. I wtedy spędzam z mamą, z Anią i z jej dziećmi, z przyjaciółmi i znajomymi cały czas. Można powiedzieć, że siedzę im na głowie non-stop. Dzięki temu nadal jesteśmy blisko, a w niektórych przypadkach nawet bliżej niż wcześniej. To działa też w drugą stronę. Przyjaciele i znajomi z Warszawy odwiedzają nas regularnie. I pewnie, że nie ma spontanicznych kawek na mieście i wspólnych kolacji co piątek. I tak, tego bardzo brakuje. Nie ma co zaprzeczać. Za to, kiedy przyjaciele przyjeżdżają na weekend, na kilka dni, na tydzień swoich wakacji albo tydzień workation, jesteśmy ze sobą non-stop, cały czas. To bardzo pogłębia przyjaźnie. Pozwala zatopić się w rozmowach i frajdzie wspólnych aktywności. Daje mnóstwo czasu i mnóstwo przestrzeni na dyskusje, plany, zwierzenia, na budowanie relacji. A ten wspólny czas jest tym cenniejszy, że jest tak wyjątkowy. Dlatego pro tip. Jeśli planujesz wyprowadzkę na wieś, dobrze radzę, koniecznie zarezerwuj w domu jakąś przestrzeń, najlepiej sporą, na pokoje gościnne. bo zobaczysz, że przyjaciele będą chcieli cię odwiedzać tak często, że będziesz musiała prowadzić jak ja jakiś grafik odwiedzin. Mój jest aktualnie wypełniony do połowy lipca. I tak to właśnie jest z tą samotnością na wsi. No, ja jej nie zauważyłam. Rujnerskie życie towarzyskie naprawdę kwitnie, a mój towarzyski grafik po prostu pęka w szwach. I to niezależnie od pory roku. Także jeśli obawiasz się, że ucieczka z miasta będzie oznaczała ucieczkę od ludzi i ucieczkę w samotność, to się tego nie obawiaj. Żeby tak było, musiałabyś bardzo, bardzo się postarać. A jeśli myślisz o wyprowadzce na Mazury, zajrzyj do naszej grupy na Facebooku Mazurscy Rujnersi and Friends. Tam czeka już ponad 800 potencjalnych nowych znajomych. Każdego nowego mieszkańca Mazur witamy z entuzjazmem, z otwartymi ramionami, garścią porad budowlanych i morzem kawy do wypicia, która już czeka w naszych siedliskach. Możesz też napisać do mnie. Na Instagramie znajdziesz mnie na profilu Siedlisko na Mazurach, gdzie od 3 lat zajmuję się również łączeniem ludzi. I uwielbiam to. Zatem do zobaczenia na Mazurach i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rujnersi o życiu z dala od miasta. Ja nazywam się Ewa Bakota i mówię Ci serdeczne do zobaczenia, do usłyszenia. I czekam z tą kawą.